Jeżeli mówimy tutaj o dobrym zarządzaniu, no to nie, no trzeba dać człowiekowi też czasami się po prostu wywrócić na rowerku i jakby przyjść do niego, nie zostawić go samego z tą przewrotką, tylko przyjść do niego i porozmawiać o tym, jak następnym razem możemy zrobić, żebyś się nie wywrócił, to po pierwsze, a po drugie, jak to działało do tej pory, nie? I dlaczego działało?
Reszta jest milczeniem.
Ciśniło mi się, że byliśmy na jakimś evencie biznesowym. Jakaś drama się wydarzyła między nami. Taka między jakby nami, nimi i w ogóle. I że ci wszyscy ziomki z tych internetów, te wszystkie ludzie nam pomagali ją rozwiązać w sposób taki menedżerski.
Nie polecamy psychologicznych książek przed snem. Myślisz w ogóle, że dorobimy się kiedyś takiego profesjonalnego wstępu? Na zasadzie dzień dobry, to konkretnie o zarządzaniu. Witają Państwa ze studia w Bydgoszczy i Łodzi. Dojrzejemy do tego? Jesteś na to psychicznie gotowa? Bo ja jeszcze chyba nie.
Nie, ja jeszcze też nie. Patrząc na nasze poprzednie odcinki i wszystkie grupy zawodowe, które obraziliśmy albo które są na nas obrażone, to może się nie przedstawiać.
To powinien być podcast konkretnie o obrażaniu.
No, dokładnie.
Tymczasem, uwaga, rzucam temat. Temat na dziś. Dzisiaj ja przychodzę z tematem, brzmi następująco, to będzie skomplikowane zdanie. Zachowania menadżerów, które menadżerowie sami w sobie uważają za właściwe, dobre, słuszne, ale długoterminowo takie nie są, a czasami nawet krótkoterminowo takie nie są. I żeby odpowiednio podprowadzić cię w temat czegoś takiego, pozwolić, że wezmę na siebie pierwszy przykład.
Wspaniale.
No, bo to jest rzecz, z którą zetknęliśmy się w ostatnim czasie już ze dwa razy, w sensie z dwoma niezależnymi menadżerami, z którymi mam okazję pracować. Niezależnie od siebie dokładnie taka sama sytuacja wystąpiła. I jak będę o tym opowiadał, to nawet brzmi jak absurd i nie chcę też, żeby te osoby, które wiem, że będą tego słuchać, się przez to obraziły, ale po prostu z boku to brzmi w pewnym formie absurdalnie, ale dokładnie wierzę, że będąc w środku można uznać to za świetne rozwiązanie, bo sam tak właśnie miałem. Swego czasu również. Jest to, uwaga, upewnianie się za kogoś, że on będzie pamiętał o pracy, którą ma wykonać. I osadzając to na dwóch konkretnych historiach, w przykładzie, który mieliśmy na żywca, czyli wyobraź sobie, że masz spotkanie z zespołem albo spotkanie z konkretną osobą i podczas tego spotkania pojawiają się jakieś zadania do wykonania. Teraz z twojej perspektywy, po czyjej stronie jest odpowiedzialność za to, żeby o tych zadaniach pamiętać?
No dzisiaj powiem, że tej osoby, która to zadanie ma wykonać. Natomiast kiedyś, jak miałam po swoje początki jako menadżerka, to sądziłam, że to jest moja odpowiedzialność i ja muszę zrobić wszystko, żeby ta osoba o tym nie zapomniała. Więc sądzę, że dochodzisz do tego w swojej wypowiedzi, że robisz za tę osobę zadania, je przypinasz na nią, oznaczasz ją wszędzie, gdzie trzeba, jeśli pracujemy zdalnie, a jeżeli oczywiście stacjonarnie, no to ją przypominasz jej, nie wiem, że masz spotkanie w kalendarzu, że musi coś tam zrobić, pytasz ją co 5 minut, czy już zrobiła, czy się tym zaopiekowała. Natomiast dzisiaj uważam, że to jest nie moja sprawa, jak ten ktoś o tym będzie pamiętał, tak powiem.
No właśnie, mówiąc to już tak na trzech operacyjnych rzeczach. Pierwsza sytuacja, w której to widziałem, to spotykam się z menadżerką i pytam się, co tam u niej, i mówi, że jest strasznie zmęczona, no jak to, nic nowego w zarządzaniu,
no
prawda? Ale próbuję dociec, z czego to zmęczenie wynika i przy okazji wychodzi wątek, czy udało jej się, czy wie, jak wyszło spotkanie kogoś tam z kimś tam. I w odpowiedzi słyszę, że no mają dziś to spotkanie, bo ja im to spotkanie w kalendarze wrzuciłam. I tak w pierwszej chwili się zatrzymałem nad tym, ale po chwili mówię, jak to ty im wrzuciłaś to spotkanie w kalendarzu? I w responsie słyszę, że no tak, no bo mieli się umówić, ale się nie umówili. Więc bardzo chciałam, żeby się na pewno spotkali, bo wynik tego spotkania jest dla mnie ważny, to zrobiłam im spotkanie w kalendarzu. I tak sobie mówię, kurczę, to ty jesteś menadżerką tych ludzi, czy asystentką tych ludzi?
Albo gorzej, czy ich mamą?
Trochę mamą.
No tak,
ale wiesz,
tak.
To, co powiedziałaś, jest super pod tym kątem, że rzeczywiście to się może wydawać jak dobry pomysł.
Oczywiście,
na zasadzie,
że tak.
Chcę, żeby to, zależy mi na wyniku spotkania, potrzebuję poznać ustalenia z tego spotkania, ludzie nie zarządzili tym spotkaniem, ja zarządziłam, zmusiłam ich do tego, żeby to zrobili, to nawet brzmi jak taki, wiesz, big dick move.
W sumie racja.
Zmusiłem was.
W sumie racja, jak ujmujesz to w ten sposób, to to prawda. Natomiast to jest chyba coś, co się bardzo często zdarza menadżerom, szczególnie takim młodym menadżerom, czy menadżerkom, bo tak naprawdę to jest, wiesz, ty bardzo chcesz osiągnąć jakiś cel jako menadżer i teraz ten zespół ma ci w tym pomóc, twój zespół, który prowadzisz. No i na przykład czekasz na coś, no więc wiesz już z książek menedżerskich, że nie możesz tego zrobić sam. No bo nie. Bo skoro masz zespół, no to nie możesz tego zrobić sam. No to co jest pomiędzy? Pomiędzy jest ustawienie dwóch osób, by to zrobiły w momencie, w którym ty uważasz to za słuszne i jeszcze zrobienie im całości podejścia do tego, do wykonania tego zadania, więc na przykład ta menedżerka akurat, bo to zadanie wymagało spotkania tych dwóch osób, więc ta menedżerka akurat zrobiła to spotkanie, bo to jest pomiędzy. Pomiędzy niezrobieniem samemu, ale puszczeniem tego wolno.
Ty masz w zasadzie rację, tak o tym nie myślałem. I to powiem ci, to mi od razu ładnie podprowadza drugą historyjkę, dokładnie pod ten sam wątek. Czyli rozmawiamy dosłownie wczoraj, dzień przed tym, jak to nagrywamy, z jednym z naszych menadżerów. Rozmawiamy o spotkaniach jeden na jeden, które odbywa z osobami ze swojego teamu. W odpowiedzi słyszymy, no, że podczas spotkania zanotowali pewne rzeczy i potem o tym rozmawiają. No i pogłębiamy ponownie, dobra, kto co notował, co z tego wyszło. I okazuje się, że to podczas spotkania z osobą menadżer prowadzi notatki, następnie menadżer robi z tego notatkę podsumowującą i wrzuca ją do akceptacji swojemu podkomendnemu, który na tym spotkaniu był. I znów, to może brzmieć jak, wiesz, ownership. Tutaj ja upewniłem się, że wszyscy dobrze zrozumieli. I zobacz, to co powiedziałaś odnośnie tej metody w pół drogi, mi się teraz skojarzyło, że nie wiem, jaka jest twoja obserwacja, ale moja jest taka, że menadżerowie, mimo że wierzą i wiedzą, że parafraza jest skuteczna, to jej nienawidzą.
A, może tak być.
Bo to jest strasznie sztuczne. I ja wiem, że nawet jak ostatnio miałem spotkanie, w którym też byłaś, bo uczestniczyłaś. Mieliśmy spotkanie, żeby się upewnić, że dwie osoby będące z nami rozumieją pewne meandry procesu sprzedaży tak samo. To na końcu powiedziałem coś takiego, że dobra, chłopaki, ja wiem, że to jest głupie i sztuczne, ale powiedzcie proszę, jak to teraz zrozumiecie i z czym wychodzimy ze spotkania. No i zmusiłem sam siebie do tej parafrazy, nie?
No tak, bo to nie jest naturalne, nie? Szczególnie w rozmowach menedżerskich, gdzie teoretycznie pewien poziom twojej wiedzy i po prostu sposobu bycia, powiedzmy, to takiego zawodowego, jest na podobnym poziomie. No bo wiesz, ja na przykład nie mam problemu, kiedy rozmawiamy sobie z jakimś specjalistą i coś sobie ustalamy, o czymś tam rozmawiamy, żeby on to powtórzył. W sensie, jak to teraz rozumiesz? W sensie, nie mam tutaj żadnego problemu. Jest to nadal dla mnie takie nieco, no, że muszę tak zrobić, to jest takie zagranie trochę menedżerskie. Natomiast ono jest naturalne, ale jak idę już do menedżera, menedżerki na tym samym poziomie, albo na przykład idę z tobą rozmawiać i na przykład wyobraź sobie, że teraz rozmawiamy i mówię ci za każdym razem, kiedy coś ustalamy, Artur, a powiedz, jak to zrozumiałeś, a weź powtórz to. I w sensie, dobra, jak jest coś skomplikowanego...
Jak podcast, straszne.
No, ale wiesz, jak jest coś skomplikowanego, no to dobra, to jest nawet naturalne. Albo na przykład przychodzę do ciebie z czymś po raz pierwszy, jest to właśnie jakieś takie połączone z pięcioma innymi działami, ja ci to opisuję i ty wiesz, widzę po prostu, że jesteś w pogoni za tym, co ja do ciebie mówię, bo być może jeszcze też jakieś szumy komunikacyjne z mojej strony. No to wtedy powtórzenie jest nawet naturalne, nawet sam to robisz, że dobra, to pozwól, że powiem, jak to rozumiem, nie? Natomiast zobacz, stajemy sobie teraz z menedżerami na tym samym poziomie właśnie i tłumaczysz im coś w miarę oczywistego i prosisz, żeby to powtórzyli, no rzadko kiedy się tak naturalnie to dzieje, nie?
Do tej historii między menedżerem a jego podkomendną, to tak. Mam po tym, co powiedziałaś, że ktoś mówi, okej, to z jednej strony ja właśnie biorę ownership, to ja się upewniam, że wszystkie kluczowe fakty z tego spotkania zostaną przekazane w sposób, który jest właściwy, ale jednocześnie w sposób niebędący parafrazą. Czyli to ja to podsumuję, ja to wpiszę komuś i to może być tą intencją za tym stojącą. Ale z drugiej strony nie to jest rolą parafrazy. Rolą parafrazy jest właśnie to, żeby ktoś sam musiał tę intelektualną ścieżkę przejść i do tego wniosku dojść i go spisać. No a po trzecie, no ponownie, czy jesteś asystentem własnych ludzi, czy jesteś ich menadżerem? Czy wymagasz, czy dajesz na tacy?
Ale to też pozwala ocenić trochę, nie, człowieka. No bo na przykład, kiedy ja wprowadziłam sobie podsumowanie rozmów jeden na jeden z moimi menadżerami, no to mówiąc szczerze, nawet nie powiedziałam, kto ma to robić. W sensie to było naturalne, że oni to robią. Bo jeżeli coś ustalamy, albo jeżeli coś spisujemy, no to ja mogę mieć, wiesz, swoje zdanie, ale chcę wiedzieć teraz, do czego doszliśmy podczas tej rozmowy i jak ty to rozumiesz, bo wtedy się mogę, wtedy ja oceniam to, w sensie ja to podsumowanie dostaję i mogę zobaczyć, czy się tak samo zrozumieliśmy. I jeśli nie, no to robię spotkanie, które trwa 10 minut i tłumaczę, że się źle zrozumieliśmy i w którym miejscu, w którym punkcie to jest okej, to jest nie okej, ja to tak rozumiem, pogadajmy jeszcze o tym, bo jednak nie wytłumaczyliśmy sobie tego, nie? Więc zdecydowanie ja zakładam i to jest na 100% coś, co ludzie chcą zrobić pozytywnie, w sensie chcą pomóc tym ludziom jako menedżerowie, w sensie chcą dobrze, ale to nie jest dobre.
Generalnie ludzie chcą dobrze, ale to nie jest przypadek, że słynne powiedzenie brzmi: piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. I wiesz co? Trzecia historia z tym związana i będę to chciał spiąć w klamrę. Mam na to plan. Jaki kurwa sprytny, żeby zaraz zobaczyć. I to trzecia historia, która jest na tym samym poziomie. To właśnie menadżer i menadżerka, i to widziałem wielokrotnie u różnych menadżerów, którzy po tym jak zostały już wszystkie rzeczy ustalone do zrobienia, jest tą osobą, która ręcznie rozpisuje poszczególne zadania w narzędziu do zarządzania projektami. Czyli masz zespół, któremu w teorii coś zdelegowałeś, zdelegowałaś, natomiast to ty jesteś tą osobą, która potem to rozpisuje na kroki, mikrokroki i kroki prowadzące przez mikrokroki do kroków. No i to też brzmi absurdalnie z zewnątrz, ale totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić i wiem też, że sam tak kiedyś robiłem, no bo chcesz się upewnić, że nic nie zostanie pominięta. Teraz klamra, którą chciałem to spiąć, bo jestem ciekaw, czy się z tym zgodzisz, że brzmi następująco, że pomimo dobrych intencji, ba, pomimo nawet może tego, że przy ludziach, którzy są zaangażowani, ale chaotyczni, to pomoże, krótkoterminowo pomoże oczywiście, ubezwłasnowolni tych ludzi, ale krótkoterminowo pomoże, to ma nawet jeszcze potencjalną gorszą implikaturę, że jeżeli masz ludzi, którzy są właśnie niezaangażowani i w organizacji powinno być, ich dawno nie być, to takie zachowanie będzie bardzo długo maskować ich złą postawę. Bo wiesz, jeżeli robisz wszystko, żeby upewnić się, że ktoś nie popełni błędu, i dajesz mu wszystko na tacy i wystarczy chcieć za tym choćby minimalnie pójść, albo po prostu robić, bo inaczej ktoś zobaczy, że nie robisz, to kiedy zobaczyć i kiedy odróżnić, kto jest zaangażowaną jednostką w zespole, a kto nią nie jest i pracuje, bo musi, albo bo w ogóle nie chce i myślami jest już gdzieś indziej. Więc nie jesteś w stanie tego zauważyć, próbując w teorii zrobić dobrą rzecz, bo jak kiedyś gadałem z innymi menadżerami, to właśnie było takie poziomy, jak bardzo można chcieć człowiekowi pomóc, żeby stwierdzić, że wreszcie winne nie są procesy wbrew temu, co się mówi, tylko winny jest na końcu człowiek. Nie? Bo jak już mówisz, co ma zrobić, zapewniasz narzędzia, zapewniasz wsparcie, jeszcze dokładnie wskazujesz, co i jak ktoś i tak nie robi, to kurde, to może on jednak jest winny, a nie wszystko wokół, co próbujesz załatwić. Robiąc takie zachowania, jak te, co wiesz, opisaliśmy przed chwilą na tych trzech przykładach, tym później to zauważysz, że to jednak ta jednostka nie chce.
To prawda. I właśnie ten punkt, o którym powiedziałeś, jeszcze bym tutaj podciągnęła takie właśnie trochę wyciąganie za uszy, bo jak już robisz te zadania, rozdzielasz te zadania i nawet to zrobisz właśnie z dobrą chęcią i nawet z dobrym rezultatem. Pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, to jak 11 raz cię zabraknie, oni w ogóle nie będą wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, nie? I to jest chyba poza tym, o czym mówisz, czyli tym, że to jest maskowanie w jakiś sposób osób, które już nie powinny w organizacji pracować, bo ich właśnie na te uszy wyciągasz, robisz im te zadania i trzymasz to w ryzach, to jeszcze drugi temat jest taki, że nawet ludzie dobrzy nagle przestaną być odpowiedzialni i w ogóle zostaną bezradni. No bo jeżeli przez 10 ostatnich projektów ktoś rozrysowywał ci każdy krok, czy to w systemie zarządzania zadaniami, czy to na tablicy wiszącej w firmie, no jakkolwiek, to jak ty w ogóle następnym razem masz wiedzieć, jak się do tego zabrać, żeby to zaplanować? I ja już widzę i widzimy to wielokrotnie, widzieliśmy to u nas, widzimy to w innych firmach, kiedy jeździmy na konsultacje, czy rozmawiamy z przedsiębiorcami, że chyba nawet rozmawialiśmy o tym wczoraj właśnie, w przeddzień nagrywek, że jest taki moment, w którym proste rzeczy dla ludzi do spisania są bardzo trudne. Czyli jeżeli masz coś spisać na przykład w proces, w stylu wystawianie faktury, nie? Bardzo prosta rzecz. I teraz jaki to jest proces? No, wystawiam fakturę. I rozmawiasz z tą osobą i ty wiesz jako menadżer, że to nie jest tak, że ona się musi zalogować, więc musi znać dane do logowania w miejscu, w którym wystawia faktury. Że musi tą fakturę potem, jak już ją wystawi, wysłać do klienta, więc musi mieć dostęp do maila klienta na przykład, albo do umowy, więc potem musi tą fakturę gdzieś tam wrzucić. I to jest proces, ty wiesz, ale skoro 20 razy wcześniej każdy z tych procesów rozpisywałeś tej osobie i nie rozmawiałeś, jak do tego doszedłeś, albo już najlepiej oczywiście nie zrobiła tego sama, no to totalnie pozbawiasz ją umiejętności zrobienia tego zadania w przyszłości, nie? Więc...
To mi się znowu kojarzy, wiesz, że gdzieś tam ostatnio czytałem, czyli wiesz, ja i podawanie źródeł, gdzieś tam czytałem.
Ale czasami dobrze ci wychodzi, ty znasz wszystkich autorów, których cytujesz, więc...
Tak, no, po prostu chyba mniej zwracam uwagę na źródło cytatu niż na autora cytatu. Anyway, jak wiesz, w Lokim jest very sad. I wątek polega na tym, że czytałem o tym, że różnymi osobami na różnych etapach rozwoju zawodowego zarządza się inaczej.
No
że
tak.
Ten taki idealny management, o których mówi się w podcastach innych niż nasze, bo tu się głównie obraża słuchaczy potencjalnych, to jest ten taki management świadomych, rozwiniętych specjalistów na wysokim poziomie, którym możesz dawać ownership, którzy się po części automotywują, którym bardziej wskazujesz niż masz dyrektywny styl. A że im wcześniejszy, im zespół niedoświadczony, na przykład tak zwany juniorski, tym bardziej dyrektywny jesteś tym i powinieneś być, tym bardziej w polu z kimś ramię w ramię zrobisz. I dlaczego właśnie powiedziałem, że to się mogą też wydawać jako dobre praktyki? Bo to brzmi jak dobre zarządzanie ludźmi na wczesnych etapach kariery. Robię obok nich, robię po części za nich, tylko że milczącym założeniem jest, że osoba, która jest tego świadkiem, ona się przez to nauczy, a nie nauczy się, jeżeli cały czas jednak no, idzie za tobą, a nie sama idzie z przodu. Jeżeli nie ma chociażby tego, że po tym jakoś to zrobiliście, to co powiedziałaś, że nie ma tego momentu, teraz się cofnijmy i pogadajmy, jak ja to dla ciebie przygotowałam i jak ty możesz zrobić to następnym razem. W sensie w końcu trzeba puścić to dziecko na tym rowerku, żeby zobaczyło, że jednak ta równowaga nie utrzymuje się sama, pomimo że wcześniej wydaje się, że hej, no to spoko, trzymam kierownicę i się jedzie. I tego chyba brakuje, bo jestem w stanie stwierdzić, że każde z tych zachowań byłoby okej, jeżeli po kilku iteracjach pójdzie za nim, a teraz zrób to sam i wróć do mnie.
Oczywiście.
A teraz zastanówmy się, dlaczego tak to rozpisałam. Czyli brakuje tego momentu refleksji. Kolejnej chyba z częstych wad młodszych menadżerów, nie? Że biegniesz za robotą, ale nigdy nie ma tego analizy wykresu w lewo. Co nas doprowadziło do tego konkretnego miejsca?
No zgadzam się, 100%. Bo te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy do tej pory, one wszystkie są dobre. To nic nie jest złego. Chcesz zrobić zadania, chcesz pomóc swoim ludziom, chcesz ich czegoś nauczyć, ale właśnie nauczenie to nie tylko pokazanie i zostawienie, proszę, tak zrobione, tylko wyciąganie wniosków z tego, co zostało zrobione. Wiesz, standardowe, nie? Nie popełnić dwa razy tego samego błędu, bo musisz się nad pierwszym nauczyć. I teraz pozwolenie człowiekowi na popełnienie błędu po raz pierwszy jest mega trudne. No bo to będzie świadczyło o twojej pracy. W sensie, jak pójdziesz do prezesa powiedzieć, no on się wywalił na takiej prostej rzeczy, a część prezesów, nie mówię, że my, ale część prezesów powie, no ale to twoja odpowiedzialność. No i teraz, wiesz, zakładam, że też strach przed właśnie czymś takim może czasami ludzi popychać do tych dobrych zachowań, świadomie, nieświadomie, natomiast żeby się nie wywalić ogólnie w swoich zadaniach. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o dobrym zarządzaniu, no to nie, no trzeba dać człowiekowi też czasami się po prostu wywrócić na rowerku i jakby przyjść do niego, nie zostawić go samego z tą przewrotką, tylko przyjść do niego i porozmawiać o tym, jak następnym razem możemy zrobić, żebyś się nie wywrócił, to po pierwsze, a po drugie, jak to działało do tej pory, nie? I dlaczego działało?
To podprowadziłaś mi w tym momencie drugą historyjkę, czy cofnięcie się do dialogu, który za mną, właśnie z jedną z naszych menadżerek, który szedł w tym kierunku, że spotkaliśmy się i ja rozmawiając właśnie w pewnym momencie złapałem się na cytacie mniej więcej tej treści, że słuchaj, co pozwolisz swojemu zespołowi spierdolić, żeby się nauczyli po pierwsze, jak to jest, jak się coś spierdoli, a po drugie, jak tego uniknąć następnym razem. I tutaj właśnie bym szukając dołączenia do tego do kanwy odcinka, powiedziałbym, że upewnienie się, że zespół nigdy nie popełni błędu poprzez swoją zaangażowaną pracę, czy to po godzinach, czy za nich, czy te zachowania, które powiedzieliśmy, jest kolejną rzeczą, którą się wydaje, że jest dobra, bo jesteś skuteczna i twój zespół jest skuteczny, ale się pojawia pytanie, jakim kosztem. I tu się wywołałaś cytaty, więc jesteś, Agata, sama sobie winna, nie? Pep Lijenders, były asystent Jurgena Kloppa, byłego już niestety menadżera Liverpoolu, a prywatnie, jak wiesz, jeden z moich idoli, powiedział kiedyś coś takiego, że dobry zespół nie popełnia błędów w trakcie, kiedy coś się psuje, natomiast świetny w ogóle do nich nie doprowadza. I to jest zdanie, które rzekomo brzmi dobrze, natomiast ja się z nim nie zgadzam. W tym sensie właśnie, że uważam, że dobry zespół musi mieć okazję popełnić błędy, żeby się na nich nauczyć. Więc tutaj z Lindersem bym się nie zgadzał i właśnie pamiętam, że gadałem z naszą menadżerką i mówię tak, ja nie będę zadowolony, jeżeli zepsujecie cokolwiek, bo na koniec dnia mówimy o rzeczach, które macie zrobić dla mnie. Mhm. Natomiast musisz, moja droga, wybrać, co pozwolić temu zespołowi zepsuć, co będzie damage control najmniej potencjalnie negatywnym impaktem, ale żeby zespół po pierwsze poczuł, daliśmy ciała, no i to może w nich samych pobudzić autorefleksję, a po drugie, żebyś mogła wtedy przyjść i powiedzieć, widzicie, tak to wygląda. Mhm. Nie dopilnowaliście, ja nie sprawdziłam i oto, gdzie nas to zaprowadziło. I to jest dopiero trudne. To jest właśnie to, co powiedziałaś. To jest mega trudne, ale inaczej efektem będzie wyuczona bezradność.
Dokładnie.
Chyba tak się to fachowo nazywa.
Dokładnie. Wyuczona bezradność brzmi bardzo źle, natomiast jest prosta do nauczenia, jakby tak to powiem. I tutaj jest, zrobię sobie takie podejście do jeszcze jednej rzeczy, którą robią menedżerowie, bo tu moglibyśmy o tym dużo rozmawiać, no w sensie, no trzeba się uczyć na błędach, no są takie powiedzenia, tak jest, nie?
Najlepiej na cudzych, ale nie zawsze się da.
Nie zawsze się da, dokładnie. Natomiast parasol ochronny na dobrych jednostkach, już mówię, o co chodzi, w sensie teraz rozmawialiśmy właśnie o popełnianiu tych błędów, więc ty jako menadżer masz swój zespół, no i masz jakieś dobre jednostki w nim. Wiadomo, no nie wszyscy są równi, starasz się prowadzić każdego, dostosowując swoje zarządzanie do tej osoby, natomiast no czasami ktoś jest lepszy stażem, dłuższy stażem, czy po prostu ma więcej umiejętności, które może dać firmie. I teraz ty jako menadżer, ponieważ wiesz, że na przykład ktoś tam właśnie inny z twojego zespołu te błędy popełnia i na tych błędach się uczy, no ale jednak popełnia ich całkiem sporo, nad tą osobą, która daje ci względny spokój, rozkładasz taki parasol ochronny. I teraz słyszysz, że inni menedżerowie, inni ludzie gdzieś tam mówią, a weź poobserwuj, bo ostatnio ta osoba ma, nie wiem, niższe loty, albo czasami nie bywa w pracy, szczególnie przy pracy zdalnej to się da zauważyć, że na przykład to się, ciężko się da zauważyć, więc raczej inni ludzie niż menedżerowie to zauważają, czyli ci, którzy z nimi pracują częściej, i tak dalej. I ty mówisz, no dobra, ale skoro nie ma konkretnych argumentów, podaj mi przykład. Ja nie będę z tą osobą rozmawiał. Ja nie będę tej osobie dawała feedbacku, takiego powiedzmy pół negatywnego, skoro nie mam konkretów, nie mam, ale sam już czujesz gdzieś tam podskórnie, że no coś jest nie tak. Tutaj jakiś projekt nie do końca poszedł, no nic się wielkiego niby nie stało, ale jednak. Tu chciałeś z tą osobą porozmawiać, ale faktycznie kiedyś tam jej nie było, kiedy powinna być dostępna na przykład i tak dalej. I teraz ty rozkładasz ten parasol, no bo chcesz ochronić tę osobę, czujesz, że być może ona jest w jakiś sposób niedoceniona, no bo robi dużo dobrych rzeczy i jakieś drobne, małe błędy. I nie idziesz do tej osoby z feedbackiem, który brzmi, słuchaj stary, słuchaj stara, to źle brzmi, tylko do męskiego brzmi dobrze, słuchaj stary. No czuję, że ostatnio obniżyłaś loty, nie do końca jeszcze mam argumenty, ale po prostu chciałabym z tobą porozmawiać, że ludzie to zauważają, ja muszę to zweryfikować i tak dalej. Po prostu to olewasz, bo trochę dla spokoju, trochę nie ma argumentów, dopóki ktoś ci nie powie w twarz. Wiesz, ty masz taki super cytat, nie pamiętam kogo, ty pewnie pamiętasz.
Słynny poeta, raper, 5-2 dębiec, tak. Nie powiedziałeś tego w ryj, to nie powiedziałeś nic.
Dokładnie. No i tak mniej więcej to wygląda, więc z boku wygląda to źle, no bo skoro już masz kilka różnych źródeł, nawet bez argumentów, ale jednak kilka różnych źródeł, że coś tam się dzieje u kogoś, no to ty jako menadżer powinieneś to sprawdzić i powinieneś z tą osobą chociaż porozmawiać o tych, dlaczego tak na przykład może być postrzegany. Nie wiem, nie chcę teraz tutaj szyć jakichś super pięknych zdań, bo...
A mogę się włączyć? Mhm,
tak.
Bo od razu mam wątpliwości wynikające ze złych doświadczeń.
O, ekstra, najlepsze.
Jeszcze chyba nie do końca rozumiem, na czym polega parasol ochronny, tak jak na razie w tym sensie. Ale to być może oczywiście moje braki w intelekcie, jak to zazwyczaj bywa. Ale bardziej chodzi o taki wątek, że bo jeżeli dobrze rozumiem to, co powiedziałaś, patrz sobie teraz parafrazę, pyk.
No i ekstra, nauczyłeś się.
Jeżeli dobrze rozumiem. No? Bo ja się głównie zajmuję autoparafrazą, w sensie mnie nie trzeba prosić o parafrazę, ja się sam się zmuszam do parafrazy, ale po prostu taki już mam nawyk, nie? Że po prostu chcę się upewnić, że dobrze kogoś zrozumiałem. Ale podobno jest to mega wpływające na dłuższą metę. Niemniej, jeżeli dobrze rozumiem, chodzi ci o to, że jeżeli ktoś jeżeli dochodzą do ciebie głosy, że ktoś źle wykonuje swoje obowiązki, obniżył loty, jak zwał, tak zwał, i jeszcze nie wiesz gdzie, albo ktoś ci nie zadenuncjował dokładnie co, to mając sam symptom czegoś takiego, idąc z tym innym przysłowiem, którym często mówimy, nie, że jak ci jedna osoba mówi, że jesteś koniem, to olewasz, trzy to się zastanawiasz, jak siedem to zakładasz homon, to idziesz na pastwisko. Nie? Więc jak masz już siedem takich głosów, to mówisz, dobra, wiem, że dzwoni, nie wiem w którym kościele, ale pogadajmy o samych głosach dzwonu. Idziesz do tej osoby to zrobić. O to ci chodziło,
nie,
czy coś innego?
Nie. No? Dobra, widzisz, bo może zabrakło tego jednego etapu, czyli ty po tych symptomach, po tych siedmiu głosach sprawdzasz jako menadżer oczywiście. W sensie nie idziesz od razu do tej osoby mówiąc, słuchaj, są takie pogłoski, tylko sprawdzasz już mniej więcej na rozmowie, wiesz o co chodzi, tylko jeszcze nie wiesz dlaczego. Próbujesz się na tej rozmowie tego trochę dowiedzieć, nie? No bo na przykład widzimy, że ktoś prowadził, załóżmy naszą agencję. Mamy agencję, przypomnę słuchaczom, bo nie wszyscy muszą wszystkiego słuchać, i prowadzimy głównie kampanie marketingowe, tak to nazwijmy. I teraz masz sobie osobę, która przez rok ustawiała kampanię, to wszystko śmigało, nie było większych problemów, wiadomo, czasami się coś tam pojawi, jakiś drobny błąd, ale to było wszystko w ramach sensownych. I teraz dochodzą do ciebie informacje, że te kampanie, nie wiem, są nieskuteczne, klient jest niezadowolony, ale nie ma tego nigdzie tak oficjalnie, to się klient ci tego nie powiedział, tylko ktoś inny z zespołu to mówi, też nieoficjalnie, tylko wiesz, tobie, czy tam trzeciej osobie.
Tata, a Marcin powiedział. Czyli
tak, i ta trzecia osoba przychodzi do ciebie i tak dalej. I teraz twoim naturalnym ruchem powinno być sprawdzenie. To się nie ufanie, że ten rok to jest coś, co się nigdy już nie zmieni, w sensie, że ta osoba, która pracowała przez rok, super, ona nie może obniżyć lodów, że ona nie, lodów, że nie może na przykład popełnić jakiegoś błędu, czy po prostu zmienić sposobu pracy, bo są różne powody, jak wiemy, o tym też może być inny odcinek, w stylu, czy to prywatne, czy to zawodowe, czy czujesz się źle w tym miejscu, czy akurat taki dzień, no, powodów może być mnóstwo. I teraz ty jako menadżer powinieneś to sprawdzić i powiedzmy, że sprawdzasz. No i tak, na przykład mamy w kampaniach są ROASy jako taki wskaźnik sukcesu. No i powiedzmy, że ROAS na kliencie ci się zgadza. Czyli klient chciał 5, ty robisz 5. I teraz jako menadżer, jak się dowiesz inaczej niż śledząc te pogłoski, czy ktoś mógłby to zrobić lepiej i na przykład ROAS mógłby być 10. Pomimo tego, że się umawiamy na te 5. I wiesz, ten parasol ochronny to jest coś takiego, że dajesz tym pogłoskom pół roku jeszcze na przykład. W sensie, dobra, ta osoba jeszcze tam, spoko, wyniki są w miarę okej. I wiesz, i coraz więcej do ciebie dochodzi, że no znowu na którymś projekcie jest minimum robione, że znowu można by było tam lepiej i tak dalej. I ty przez te pół roku słuchasz, odbijasz, no ale wszystko jest okej, no ale nie mam problemu z tą osobą i tak dalej. Zamiast poszukać, nawet nie znaleźć, no bo wiesz, trudno znaleźć.
Ale jak wyparcie, a nie parasol ochronny.
No, to w sumie, gdyby tak to ująć, to tak. I po prostu idziesz na to spotkanie, jeżeli już nie możesz znaleźć, no bo czasami nie można znaleźć. No, ile razy miałeś sytuację, że jesteś w stanie zdefiniować problem tego człowieka albo to, co źle robi, kiedy robi w miarę spoko. No, czasami jest to ciężkie, nie, żeby to odnaleźć. I po prostu idziesz do tego człowieka i z nim rozmawiasz. A często menadżerowie wolą stwierdzać, taki lepszy, bo mogę mieć gorszego. Jest takie też powiedzenie, że doceniaj pracownika swojego.
Tylko z prezesem. Szanuj prezesa swego, możesz mieć gorszego.
No to ze wszystkim.
Tak zawsze jest. Się tym tłumaczę.
Tak, więc tak samo jest z pracownikiem. Doceniaj swojego pracownika swego, bo możesz mieć gorszego. I wiesz, i menadżerowie chcąc dać tej osobie szansę, trochę nie za bardzo czasem wiemy, jakie są ich pobudki, żeby tak to robić, zostawiają to, a co się potem okazuje? W naszym przypadku okazało się, że pogłoski, które były o jednej z osób, okazały się prawdziwe. Menadżer tego w jakiś sposób trochę może wypierał, to jest bardzo dobre słowo, o którym mówisz, czyli wypierał, bo na innych projektach, bo coś tam dobrego się zadziało, bo jest super ziomkiem, bo zawsze pomoże i różne inne rzeczy. I błąd, który popełnił, to było jakieś, powiedzmy, warte 5000 zł, dzisiaj płacimy za niego 75 tysięcy złotych. Tego pracownika już z nami nie ma. Natomiast jedynym powodem było to, że wierzyło mu się w jego legendę, jakkolwiek by to nazwać, w legendę tego, że dobrze pracuje, że jest fajnym człowiekiem i osobą, która na pewno nas nie oszuka. I nie było to sprawdzone, nie? W sensie To jest ten parasol, o którym mówię, chociaż może parasol ochronny może być podpięty pod wiele sytuacji, bo nie tylko takich. I może nie jest to dobre słowo.
Natomiast... Wiesz co, czym byłby nasz program bez błądku pobocznego? A chciałem wrócić właśnie, bo jestem ciekaw, co o tym powiesz, bo nie szykowaliśmy się na tym odcinku, ale wiesz, że żyje by cię zaskakiwać, nie?
Że bardzo ważne chyba dla słuchaczy jest to, że czasami mówimy, że coś innego powiemy, a podczas podcastu nie mówimy tego, co mówiliśmy, że powiemy.
Tak, to nie jest tak, że mamy skrypt, którym idziemy, albo jakiś prompter, my mamy jakieś trzy główne myśli, typu ja się spotykamy się przed odcinkiem, dzisiaj pogadajmy o tym, ja mam taki pomysł, co ty na to i idziemy, go with the flow.
Tak jest.
Taki, wiesz, to jest taki casual podcasting, bym powiedział.
Taki był plan.
Taki był plan. Natomiast, już do tego wracając, nie, że jestem ciekaw twojej reakcji na taką sytuację, bo to jest sytuacja, którą miałem. Wydawało mi się, że zrobiłem dobrze i tutaj dlatego to podpinam mimo wszystko pod ramę odcinka, ale być może po prostu ja to nieumiejętnie poprowadziłem. Chętnie się dowiem, czy miałeś podobną sytuację i może mnie to retroaktywnie nauczy, że jednak to nie był błąd. Bardzo skomplikowane, ale już przechodzimy do rzeczy.
Już się boję, co to za sytuacja.
Kiedyś się o niej mówiłem, ale nie publicznie, więc będzie trzeba to ładnie ubrać słowa. Generalnie sytuacja była taka właśnie, że docierały do mnie głosy, że jedna osoba źle pracuje. Osoba na stanowisku menedżerskim, co jest ważne, i głosy docierały zarówno od ekip realizacyjnych, jak i oczywiście od osób na tym samym poziomie hierarchii innych menedżerów. Nikt nie chciał zaadresować tego samodzielnie do tej osoby, z powodów do dzisiaj dla mnie niezrozumiałych. I oczywiście moim pierwszym błędem, bo już widzę twój uśmieszek, którego słuchacze nie widzą, ale jeżeli uśmiech złośliwy mógłby przebijać przez podcast, to ten na pewno dałby radę. Powinienem był powiedzieć: dzieci, to są wasze grabki, idźcie się nimi ponapierdalać. Natomiast tego nie zrobiłem. Postanowiłem właśnie wziąć to na siebie. Nie? I było: Artur, pogadaj, że błąd jest mniej więcej taki. I teraz czemu o tym mówię? Bo w tym wypadku ja nie miałem wskazanych dokładnie palcem typu dokładnie to zadanie ta osoba zrobiła źle, dokładnie to zrobiła dokładnie taki sam błąd i wiąże to z tym, co powiedziałaś wcześniej, no bo też nie zawsze menadżer będzie miał pełne kompetencje realizacyjne, żeby potwierdzić i sprawdzić, że błąd, który ktoś mu sygnalizuje, realnie występuje. Zgadam bo nie zawsze masz po prostu wiedzę w każdym obszarze. Więc trochę stałem w podobnej sytuacji. Ja nie miałem przykładów, ale załóżmy na potrzeby dyskusji, że mógłbym tego nie wiedzieć. I zawsze mi się wydawało, że kiedy, tak jak właśnie mówiliśmy wcześniej, docierają do ciebie te pogłoski, że ktoś może jest nie okej i chcesz to jakoś skonfrontować, no to mówię, dobra, umówię się na to spotkanie, które zostałem zresztą przez zespół poproszony, no i poszedłem i mówię: słuchaj, X, i ksiaro, słuchaj, ksiaro, Xiara, XD, nie? Słuchaj, Xiaro, słyszałem, że masz taki, taki problem, zespół mi to zgłasza, to w ogóle ja jestem tu tylko przekaźnikiem, ale uważam, że to jest mój obowiązek, żeby ci to powiedzieć. I kurde, do momentu, jak zacząłem to mówić, to wydawało mi się, że to był dobry pomysł na spotkanie. Jak tylko to skończyłem mówić i zobaczyłem tę reakcję po drugiej stronie, to się zorientowałem, że chyba nie. No bo reakcja była prosta, typu, że no ale co konkretnie? Ale dlaczego właśnie? Plus taka, wiesz, reakcja emocjonalna. Jak oni mogą jeszcze do ciebie i teraz coś tam.
Nikt nie przyszedł do mnie.
Tak, i ja w ogóle nie byłem tego w stanie, no bo nie miałem tych konkretnych rzeczy. Bo nawet nie byłbym ich w stanie sprawdzić, bo było to poza moim, wiesz, field of knowledge. I w tym momencie mówię: słuchaj, no chciałem ci to powiedzieć właśnie chcąc zrobić pewną prewencję, bo ja wiem, że jak ty się zastanowisz nad własną pracą, to będziesz wiedziała, czego to dotyczy. Ci ludzie tego ci nie chcą powiedzieć i może zastaną się również na tym metapoziomie, dlaczego nie chcą do ciebie z tym przyjść samodzielnie, bo myślę, że w tym jest problem większy niż w tym zadaniu, więc starałem się tę rozmowę jakoś wyprowadzić, ale oczywiście no, była ona Sturm und Drang, nie, burzą i naporem, to nie była przyjemna rozmowa i tak po czasie nie potrafię ocenić, czy to było dobrze, że to zrobiłem i w zasadzie, no wiesz, spróbowałem zaadresować coś, zanim z kotła już się wylało, tylko na razie jeszcze trochę kipiało i się podnosiła pokrywka, czy może należało powiedzieć im właśnie: zajmijcie się tym sami i tak dalej. Więc wrzucam ci taki case'ik, patrz, case study.
Zapisałam sobie trzy rzeczy, więc najpierw pierwszą rzecz zapytam, w sensie skąd twoja pewność, że ta osoba ostrzeżona będzie miała taką introwersję w sobie i refleksję, że dojdzie do tego, co jest nie tak?
Moja wiara w ludzkość, Agata.
No tak, czyli jakby wierzyłeś w jej legendę, o czym mówiłam wcześniej, legenda jest zawsze w cudzysłowie w tym odcinku.
Xiara.
Tak.
Roboczo Xiara.
Tak. No wierzyłem dobra, Xiara. To teraz powiem coś może kontrowersyjnego, coś, co jest moim błędem i do dzisiaj, i wiem o tym, i myślę, że każdego z nas i to wcale nie jest takie proste. Czyli nieprzypadkowo dostałeś te informacje, te pogłoski i według mnie każdy menadżer, który jest po prostu menadżerem na stanowisku, w sensie menadżerem z powołania, a nie, że tak mu się trafiło i on tam markuje swoją pracę, w sensie takim sensownym menadżerem, jak usłyszy to, to on już raczej wie. I teraz wszystkie rzeczy, o których mówisz, czyli próba jakiejś prewencji, to jest próba zbawienia tego człowieka i uratowania, chociaż ty wiesz, że te pogłoski mają sens, że to jest prawda. I ja robię to do dzisiaj, że słyszę coś i trochę wychodzę z tego tak jak ty, w sensie słuchajcie, wy sobie to musicie sami powiedzieć. Na przykład słyszę coś na jeden z różnymi osobami, czy to z menedżerami, czy nie tylko, też ze specjalistami, którzy czasami się ze mną jeszcze umawiają i mówią mi coś o innej osobie, w sensie nie chodzi o plotki, tylko właśnie jakąś sposób pracy, jakiś sposób zachowania, nie wiem, rozwiązania jakiegoś problemu, który był. I nie wiem, czego oczekują. W sensie, no wiem, czego oczekują. Jakieś interwencje, może, nie wiem, pochwalenia, tak, masz rację, no zależy, z kim rozmawiam. Natomiast zawsze im mówię, idźcie do tej osoby, bo ja nie jestem dobrym odbiorcą tego komunikatu. I co teraz? W sensie, zazwyczaj i tak wiem, że będę musiała z tą osobą porozmawiać, bo to jest tylko jedna z sytuacji. To już jest, jeżeli ktoś już do mnie przychodzi i o tym mówi, to jest to już raczej 30 sytuacja z rzędu niż pierwsza. Bo za pierwszą każdy przymknie oko, może ktoś tam coś odpowie nawet i tak dalej. Więc dla mnie to, co zrobiłeś wtedy, było w tamtym momencie słuszne. Natomiast generalnie ty już na pewno wiedziałeś, że coś jest nie tak. I na pewno sam...
Gdybym się nie zgadzał z tymi zarzutami, bo to wiesz, dokładnie naturalną tak. Reakcją słuchacza byłoby, że to, ale czemu nie zweryfikowałeś z drugą stroną? W sensie ja już wiedziałem, że prawdopodobnie mają rację, więc mówię, dobra,
dokładnie
to tak. Do konia i homonta, więc idę i bardziej mi zależało na tym poziomie meta. Typu zwróć uwagę na fakt, że przychodzę ja, a nie twój kolega, koleżanka. No, ale rozmowa była na tyle emocjonalna, że było to ciężkie.
Tak, ale to właśnie jest znowu ten wątek, w którym mówimy o tym, czy mamy dojrzałych ludzi w zespole, czy jednak dzieciaki. Nie? I to jest dzieciaki w cudzysłowie, no bo jak jesteś dorosły, nieważne czy pracujesz w firmie, czy nie, no to ze swoimi problemami się konfrontujesz. Ja wiem, to jest mega trudne. I czasami lepiej je zakopać, nie wchodzimy tutaj w rzeczy psychologiczne, natomiast wiemy jak jest, problemy się generalnie odsuwa, zamiast się z nimi konfrontować. Tak jest. Natomiast w pracy jest tak, że zakładasz maskę. I jeżeli masz problem, to przecież tobie to będzie tak przeszkadzać, jak z kimś tego nie wyjaśnisz, że za chwilę będziesz musiał zmieniać pracę, cały ten stres związany ze zmianą pracy, albo będzie ci się wstawało, wiesz, codziennie rano, ja pole znowu, nie? Znowu z tym typem trzeba się użalać, czy z tą typiarką i ksiarką.
Ksiara.
I ksiarą, tak.
Osoba iksująca.
Więc wiesz, w życiu prywatnym jesteś w stanie tych problemów długo unikać, nie? No bo jesteś w stanie po prostu nie dotykać ich. Natomiast w pracy się nie da. Więc to, co zrobiłeś, w tamtym momencie było ogólnie dla mnie zrozumiałe, dlaczego to zrobiłeś, bo czasami mi się zdarza robić dokładnie to samo. Nawet dzisiaj, chociaż jestem mega świadoma, że nie powinnam tak robić. Po czym zamiast wziąć...
Memie, nie? Że nie powinienem tego robić, ale chuj.
No dokładnie. I wiesz, i zamiast wziąć, sprawdzić, zweryfikować, nawet jak nie masz wiedzy, to poprosić zaufaną osobę, innego menadżera, który ma tą wiedzę, a chyba teraz to już wykorzystać ChatGPT, żeby sobie coś przeanalizować, zapytać, dowiedzieć się i już po tym, skoro to jest prawda i czujesz, że to jest prawda podskórnie, no to znajdziesz te argumenty, w które uzbrojony idziesz na tę rozmowę, nawet jeśli jeszcze w tę osobę wierzysz, że ona się może zmienić, bo nie wiem, robi to nieświadomie, tego nie widzi, albo zajęła się innymi rzeczami. I tak naprawdę jest jakieś wytłumaczenie też na to zadanie, bo też być może to czasami wiesz, że ty jako menadżer na przykład dałeś za dużo zadań tej osobie, przychodzą do ciebie inne osoby mówiąc, że ta nie robi tych swoich zadań i ty już nawet na koniec tej całej całego kręgu wiesz, że to w sumie jest twoja wina, nie? To jest w ogóle wspaniałe.
Ale ja przecież jestem w stanie sobie sam powiedzieć, czemu też tak zrobiłem, bo teraz mi to uświadomiłaś, nie? No. Że właśnie powinienem był wykonać szereg innych kroków, żeby jeszcze mieć te argumenty w ręku i tak dalej, ale myślę sobie, to tak wiesz, stereotypowo samcze zachowanie, ja chciałem być tym menadżerem zbawcą. Teraz wejdę i rozwiążę problem.
No tak.
Przyszli do mnie w zaufaniu, wierzą, że to potrafię ogarnąć, no to no jak nie ogarną, przepraszam bardzo, nie?
Terapa, nie?
Nie? No. Mama patrz. I teraz pójdę i a w połowie mama nie patrz. Odwróć wzrok, zapomnij, że tu byłaś, nie? Teraz to ja to teraz ogarnę sam.
Wiesz co, ja zawsze mówię o zarządzaniu, że i nawet jak robimy jakieś webinary czy konferencje przy też tym moim temacie zarządzania właśnie przez PDCA, zawsze mówię, że trzeba dostosować wszystkie techniki i metody do siebie. I zakładam, że w swoim życiu miałeś doświadczenie takie, że z jedną osobą przy takiej rozmowie, o której teraz mówisz, wyszłoby to in plus właśnie. Czyli ta osoba mówi, dzięki, że mnie ostrzegasz, kurde, nie zwróciłam na to uwagi, Jezu, oni przychodzą, mówią tak, ale słabo, muszę się zmienić. I nie w takim samobiczowaniu, ale z takim, kurde, faktycznie mam refleksję. Natomiast większość jednak zareaguje tak, jak mówiłeś w swoim przykładzie, czyli takim emocjami, prośbą o konkrety i wiesz, co sobie myślę, że miałam w swojej karierze przypadki dwóch osób. Jednej osoby, w której dokładnie taki feedback daję, ale może niekoniecznie już przez pogłoski, ale przez takie moje, że słuchaj, widzę, że merytorycznie swoje zadania wykonujesz. Widzę, że ogólnie ta praca jest okej, ale coś mi nie pasuje. Chcę teraz z sobą o tym porozmawiać. Co? Bo może wspólnie znajdziemy, gdzie jest ten zgrzyt między nami jeszcze. I teraz mamy dwie postawy. Dwóch osób. Pierwsza postawa jest taka, okej, rozumiem, potrzebuję więcej argumentów, ale jak nie masz, to rozumiem, zastanówmy się, w sensie rozwiążmy to, chcę tu pracować, chcę to zrobić. I mamy drugą postawę, która jest postawą argument. Konkret. Nie przyjmuję tego. Nie, to jest nieprawda. No ale ja nie wiem, o co chodzi. Pokaż mi konkretną sytuację. I na koniec, jeszcze to by nie było złe, gdyby przychodziła taka refleksja, nawet niezadowolenia ze mnie czy z pracy, że spotykasz się za tydzień, za dwa, w zależności od tym, jakie masz częstotliwość tych spotkań i ta osoba mówi, no nie dałaś mi konkretów, ale w sumie myślałem, co by to mogło być i tak trochę nie wiem, spróbujmy to wspólnie znaleźć. W sensie, czujesz to zrezygnowanie, ale jest okej. Okay. Natomiast po tej pierwszej postawie...
Muszę się wciąć.
No bez sensu.
Muszę.
Bez sensu.
No jak bez sensu?
No dobra, mów.
No ej, ale bo chodzi
czas
o to, że chciałem powiedzieć, że to ja jestem tą drugą osobą, bo to nie to, ale ja jestem bardzo podobny do tej drugiej osoby i chciałem to spiąć klamrą z dobrymi intencjami. W sensie tutaj podejrzewam raczej nieświadomość. Jest takie fajne amerykańskie przysłowie, nie przypisuj złej woli czemuś, co można spokojnie wytłumaczyć głupotą. I żeby to nie było do ciebie, tylko do tej osoby, tylko bardziej do mnie, to podam na swoim przykładzie, bo to jest coś, czego się co ty mi pomogłaś zrozumieć. Bo długi czas było tak, że kiedy ludzie przychodzili do mnie z feedbackiem i mówili, Artur, nie podoba nam się, że zachowujesz się w sposób XYZ, to ja pytałem, okej, poproszę konkret, no ale sytuację, w której to się wydarzyło. W sensie niemalże brzmiałem jak ta osoba z twojej opowieści. I teraz uwaga, w moim planie było takie, Jezu, bardzo się przejąłem tym, co właśnie powiedziałaś, ale ponieważ tak działa mój umysł, chciałbym być w stanie sobie zanalizować konkretną sytuację, więc potrzebuję tego przykładu. Dla kogoś albo, wiesz, to było zbyt daleko, bo zajęło mu 3 miesiące, żeby mieć odwagę, żeby mi to powiedzieć, więc już tego nie pamiętał, albo chodziło bardziej o emocje niż o sytuację, albo o zbiór pojedynczych rzeczy, które wydawałyby się błahe. No a ja wtedy miałem takie, no to kurde ludzie, to z czym macie problem, jak nie potraficie im powiedzieć, gdzie? I oczywiście nie robiłem tego w sposób taki werbalnie agresywny, że to wiecie, to nie ma problemu, jak nie potraficie wskazać, idźcie sobie, tylko chodziło nawet o to, że sam fakt, że ja pytałem o ten konkret, typu to powiedz mi, kiedy tak się zachowałem. Pytanie, które w moich ustach i głowie brzmiało niewinnie, dla tej osoby, i to właśnie ty jako proxy pomogłaś, jako ten pośrednik, mediator zrozumieć, było, aha, czyli Artur nie przyjmuje tego feedbacku, że ja mam prawo się tak poczuć i teraz będzie mnie tutaj pytał, bo zaraz będzie chciał temu zaprzeczyć, czyli z kolei wiesz, już gonitwa myśli 5 kroków do przodu. I tak żeśmy się nie dogadywali, sama wiesz, do których sytuacji piję. I potrzebowałem porozmawiania z tobą, że generalnie Artur zamknij mordę, że jak ktoś ci to mówi, to po prostu posłuchaj i nie dopytuj. A mnie się właśnie wydawało, że dopytanie jest tym właściwym zachowaniem, nawet pewnym wyrazem szacunku, typu naprawdę biorę na poważnie to, co mówisz i chcę się zmienić. Mhm. Bo taka była moja intencja.
No tak,
ale tylko... to z kolei sprawiało, że wiesz.
No tak, tylko zobacz. Postawa, którą ja opisałam i którą ty do siebie jakby przykładasz, jest postawą podczas tego spotkania. Natomiast ty za każdym razem jednak się nad tym zastanawiasz, przychodzisz do mnie, no bo możemy sobie na to pozwolić, jesteśmy wspólnikami, więc przychodzisz do mnie, mówisz, kurde, coś takiego, albo często ja przychodzę ci przekazywać właśnie takie dziwne rzeczy, bo tak bym to trochę nazwała, które są właśnie mega rozmyte. I teraz decyzją twoją zawsze jest zmiana. Ty się zawsze nad tym zastanawiasz. Nawet jeśli masz, wiesz, jakby zatarte wskazówki, o co chodzi w ogóle, nie? Albo wspólnie to omawiamy. Tak samo, bo ja się dzięki temu uczę też trochę tak właśnie tych meandrów, niuansów, bo super, kiedy czytamy książki o zarządzaniu i tam masz, ktoś przychodzi do ciebie i daje ci negatywny feedback robiony w stylu kanapki na przykład i jakby elo, nie? Wiesz, pamiętaj, dobry feedback to jest do odniesienia do sytuacji, argument, konkretna rzecz, a nie odniesienie do osoby. A czasami kurwa osoba cię wkurwia. I wiesz, jej postawa po prostu, nie? I to, że bo powtarzasz jej coś 30 razy, ona tego nie zmienia. To, że nie ma żadnej refleksji nad sobą. To, że popełnia cały czas te same błędy. I oczywiście, nie chcę teraz disować wszystkich książek o zarządzaniu, natomiast są tam metody, jak tego unikać właśnie, jak zapobiegać, jakie systemy wdrażać, jak kontrolować ludzi i te wszystkie inne rzeczy. To jest mega ważne, ale po prostu czasami osoba nie pasuje do organizacji. I tak na przykład wydawało się, czy wydaje się czasami, kiedy kogoś zatrudniasz, wiesz, sam wiesz, ostatnio mieliśmy case'a, że zatrudniliśmy człowieka, menadżera i on na rozmowach przyszedł rozmowę ze mną, przyszedł rozmowę z tobą, jakby wszystko było git. Po czym mamy spotkanie, my pracujemy zdalnie i mamy spotkanie na żywo i ta osoba wchodzi, pierwszy raz ją widzisz na oczy i już wiesz, że to nie był dobry wybór. I nie chodzi o wygląd, w sensie jakiś ubiór.
To brzmi strasznie źle.
Ja wiem, ale wiesz.
No tak było.
Nie chodzi o ubiór, tylko o sposób zachowania. Jesteś menadżerem, siedzisz z boku. I jasne, możesz być introwertykiem, introwertyczką. Ja totalnie jestem, czego nie widać nagrywając podcast. Natomiast no, nie lubię się nawet odzywać do ekspedientów w sklepie, kiedy czegoś potrzebuję. Wolę to załatwić sama albo czekać 10 minut, aż ktoś do mnie podejdzie w knajpie, zamiast go pytać. To się czasami to robię,
ja, ja stosuję przywoływanie kelnerów, tak jak ostatnio widziałeś, metodą telepatii, czyli intensywnie myślę o tym, że pragnę, aby podeszli tak i zrozumieli, że chcę kolejnego drinka.
Tak, natomiast wiesz, w pracy, w roli menedżerskiej, no po prostu regenerujesz się na tyle, żeby mieć baterię i podchodzisz, widzisz, czy nawiązujesz relacje ze swoim zespołem, z tym zespołem, którym się zarządza, czy nawiązujesz relacje z kimś innym. Bardzo często na przykład podczas integracji czy spotkań, kiedy na przykład zakładam, że ludzie pracują stacjonarnie, no to jeżeli ktoś jest ciągle przy boku prezesa i się do niego uśmiecha i tak dalej, no to wiesz, to też są pewne cechy ludzi, których możesz po tym zachowaniu sobie przypisać. Oczywiście to są założenia, być może nie znamy powodów takiego zachowania. Natomiast kurde, myślę, że ta postawa, o której właśnie ty mówisz, czyli to negowanie przez to, że nie ma argumentów, jest złe, natomiast jeśli idzie za tym dalej coś, jak przemyślenie, no to po prostu każdy chciałby z nas wiedzieć, dobra, to jest konkretna sytuacja, tak się powinienem zmienić, nie? A nie domyślać się 30 dni, co powinienem zmienić, bo w sumie nie wiem, jakby nikt mi nic nie powiedział, ale są symptomy albo jakieś pogłoski, że jestem zły, nie?
I zmierzając do końca, spróbuję, bo fantastycznie mi się podoba ten podcast, trzymaliśmy się naprawdę tematu.
Dałem tak do 20 minuty, nie?
Po czym ja zepsułem, ale mimo wszystko jest to w temacie, bo ta sytuacja, o której opowiedziałaś z tym, ale jaka sytuacja, ale co tam? I to, co nałożyłem na twoje doświadczenie z bardzo podobną reakcją, dalej jest, kończy się na intencjach. Tutaj intencją było raczej zanegować, w sensie u tej osoby, o której mówisz. Zakładając ten negatywny scenariusz. U mnie intencją, i teraz mimo, że tu była taka intencja, a u mnie była dobra, efekt był ten sam. Więc czasami trzeba się zastanowić, że pomimo swoich intencji, że nie da się wytłumaczyć dobrymi intencjami nieskutecznego zachowania, więc po prostu należy zmienić zachowania. I to jest taka myśl, którą bym sobie te rzeczy podsumował, że co z tego, że chciałeś dobrze? W sensie to jest tak, wiesz, jak z Czarnobylem i tym cytatem, not great, not terrible, nie? Chcieliśmy dobrze, wyszło jak zawsze. Co z tego, że chciałeś dobrze? Co z tego, że ci się wydaje, że twoja intencja jest słuszna? Czasami trzeba zrobić coś, co może z zewnątrz wyglądać jak zła intencja, ale to jest to właściwe zachowanie w tym momencie. I tu wracamy do tego, że pewnego rodzaju manipulatywnym zachowaniem może się wydawać to, co ja poradziłem jednej z naszych menadżerek. Wystaw swój zespół na ścianę, żeby w nią pieprznęli z całą prędkością. I to brzmi jak manipulacja, zrobiona z zewnątrz. Natomiast to jest, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, bo będę curlingowym menadżerem, który usuwa ci wszystkie przeszkody po drodze. Jak masz być lepszym? W sensie, wczoraj czytałem taki przed snem, no bo co się robi po powrocie z dłuższych spotkań, takie zdanie, że ze Steve'a Jobsa, no patrz, cytat, żeby nie było, że moją rolą nie jest pomóc ludziom, moją rolą jest sprawić, żeby byli skuteczni, no żeby tak, byli lepsi. I jakkolwiek nienawidzę Steve'a Jobsa i jego metod zarządzania, to jestem w stanie w pewnym zakresie zrozumieć, co miał na myśli i co mogło go doprowadzić do takiego przemyślenia, że można być menadżerem z dobrymi intencjami, który będzie przemęczony, a zespół będzie nieskuteczny. można być właśnie takim niedobrym.
Właśnie to, co powiedziałeś, to chciałam zamknąć ten wątek, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie dobre wątki, o których mówimy, te dobre intencje, które ten menadżer ma, te wszystkie historie, które opowiadaliśmy, i jest ich jeszcze mnóstwo. Jeżeli robisz wszystko dla swoich ludzi, usuwasz im każdą z tych przeszkód i nie wystawiasz ich na żadną samodzielność i odpowiedzialność, już nawet tak to nazwijmy, na koniec, to ty będziesz wypalony, sfrustrowany, zmęczony i tak twój zespół nie będzie tak skuteczny, jakby mógł. Więc nie ma sytuacji win-win. Nie ma sytuacji win-loss. Jest los-los. Ekstra.
I uwaga, jak to, ja mam wspaniały cytat na zakończenie. Słuchaj, czwarty dziś, naprawdę ostatni, jest 51 minuta nagrania, cytat jest dopiero czwarty, więc przyznaj, że jest to mała gęstość, jak na moją miłość. No. Ale jak miałem prelekcję czy wykład na zakończenie roku akademickiego jako najlepszy absolwent, to zakończyłem go moją ukochaną myślą z autora, jednego z moich ulubieńców, Tomasa Bernharda. Życie to proces, który się przegrywa, niezależnie od tego, co się robi i kim się jest. Bardzo motywujące dla absolwentów, jak się domyślasz, więc myślę, że do menadżerów to odnosząc, zarządzanie to proces, który się przegrywa, niezależnie od tego, jak się zarządza i co się robi.
I postawię kropkę, bo ja muszę też się pozbierać.
Inny cytat. Reszta jest milczeniem, a to oczywiście Szekspir. Dziękujemy za uwagę, żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć!
Hej!